nie mogło się ostać przed Jego mocą. Tak samo przed Jego nowym ciałem, Kościołem, gdy On już zasiadł po prawicy, też nic nie mogło wtedy się ostać. Oni zaczęli dokładnie czynić w Nim dokładnie te same dzieła, a tak naprawdę to On zaczął czynić w nich dokładnie te same dzieła, co czynił, jak sam zasiadał. Wszystko przed nimi uciekało. I to właśnie też tak jak przed Arką. I zobaczmy, jest taka tajemnica. Jaka to jest tajemnica? Zobaczmy, to jest taka niesamowita rzecz, że pamiętamy, gdy Pan Jezus przyszedł i miał umrzeć. Pamiętamy, co On powiedział? On powiedział: zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. I tam dalej jest powiedziane, mówił o świątyni ciała swojego. On mówił o świątyni ciała swojego. I zobaczmy, że Słowo Boże mówi nam w Kolosan, że tą tajemnicą Bożą, przez Boga ukrytą, to była tajemnicą, którą jest Chrystus w nas. Pamiętamy to? Chrystus w nas, to jest ta tajemnica. I zobaczmy, że jak Chrystus buduje przybytek nowy, duchowy, swojego ciała, to co się dzieje? To Marek mówi, że jak On umarł, w tym momencie została rozdarta świątynia, ta zasłona w świątyni na pół, prawda? I co się okazało? Arka się ukazała. Oczom ludzi. Tajemnica, która była zakryta przed ludźmi. I zobaczmy, że Bóg prowadzi ludzkość w odkryciu swojej tajemnicy stopniami. Bo ta tajemnica była, gdy się zaczęła dokonywać, tą tajemnicą jest Chrystus w nas, to ta arka, która była obrazem, została odsłonięta. Bo tajemnica zaczęła się powoli dokonywać, wypełniać się, prawda? Ta świątynia zaczęła być budowana duchowa, wobec tego ta materialna już nie była potrzebna. Ta arka, która wskazywała na Kościół i na Jezusa Chrystusa, ona została odsłonięta. I Pismo tak mówi właśnie o tej tajemnicy zakrytej od wieków i od pokoleń, a teraz objawionej. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. I w innym miejscu Pismo mówi: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Tą tajemnicą to jest to, kim człowiek miał się stać w Chrystusie, w Bogu. Co Bóg zaplanował? Ona zaczęła się objawiać. I staliśmy się Jego oblubienicą. I w pewnym sensie ta tajemnica zaczęła się dokonywać. Bo już jesteśmy w Nim. A On jest w nas. Ale to nie koniec. Bo zwycięzcę teraz czeka jeszcze jedna rzecz. Przeczytam fragment z Księgi Objawienia, gdzie Jan miał pewne widzenia, gdzie trąby Boże trąbiły. I tam jest fragment chyba 6 trąby. Ja przeczytam to. To jest Objawienie 10:4-7. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, a przepraszam, to były grzmoty, tak? Czyli te grzmoty były chyba w 6 trąbie, z tego co wnioskuję. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy 7 anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Dokona się tajemnica Boża. Ja bym powiedział, ostatecznie bym dodał. I ciekawym jest właśnie, co się dzieje, jak trąbi 7 anioł. Objawienie 11, 15, 19 wersety mówi: I zatrąbił siódmy anioł, gdy miała się dokonać ta tajemnica. I odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoim przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przyjąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracania tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. I zaczęło błyskać i głośno brzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grach. Gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, zasiadł po prawicy, to mówiliśmy sobie, że w tym momencie zaczął władać i panować jako baranek Boży. I właśnie też takie słowa do Niego są gdzieś w Piśmie, że dzięki Ci, Panie, że zacząłeś władać, że zacząłeś panować. Takie są do Niego słowa. I wtedy się otworzyła świątynia ziemska. Ale przyjdzie dzień, gdy zatrąbi siódmy anioł, otworzy się świątynia niebiańska. I znowu On przejmie władanie i panowanie. On teraz panuje i włada, ale wtedy przejmie jawne władanie i panowanie. Także ujrzy wszelkie oko i ci wszyscy, którzy go przybili. I wtedy co się stanie? Otworzy się świątynia, ale nie ta na ziemi, a otworzy się świątynia ta w niebie. I pokaże się Arka Przymierza, która mówi o Chrystusie, o nas i o Nim. I zostanie odsłonięta. Dlaczego? Ta tajemnica zostanie odsunięta. Dlatego, że ona się w pewnym sensie zdewaluuje. Bo my, wstępując do Niego jako Jego oblubienica, staniemy się z Nim jednym ciałem, już nie jako narzeczona i narzeczony, czy oblubienica i oblubieniec, czy poślubiony, czy poślubiona Jemu, ale jako mąż i żona, jako małżonka Chrystusa. Dokona się tajemnica jednego ciała. Tajemnica męża i żony, którą ja odnoszę do Kościoła i Chrystusa. Ona się dokona i będzie już to ciało jedno w wieczności, dlatego ta wieczna nawet arka w niebie już będzie zdewaluowana, która wskazuje na tą tajemnicę. I dlatego się ukaże. Zobaczą ją wszyscy być może, tą niebiańską, bo się tajemnica dokona. Wiecie, my jesteśmy Jego oblubienicą i oblubieńcem. Gdy chodzimy po tej ziemi, to jest czas przygotowania na ucztę baranka, ale na wesele. I gdy mąż staje się z żoną jednym ciałem, łączą się, to dokonuje się między nimi tajemnica. Bo poznają siebie takimi, jakimi do tej pory nie znali. Są jednym ciałem i tylko oni o sobie wiedzą to, czego nikt nie wie do tej pory. I oni są ze sobą już na zawsze. Już nie ma życia w kawalerstwie, w panieństwie. To mija i umiera. I jest czas życia razem. I to jest tajemnica. I dlatego Słowo Boże mówi w kilku wersetach, że właśnie w Księdze Objawienia, że zwycięzca dostanie kamyk z wypisanym nowym imieniem i da nieco manny ukrytej. To te elementy z arki zobaczmy, prawda? I tego imienia nikt nie zna, jak tylko On sam co dostaje. I Jezus Chrystus ma imię, którego nikt nie zna, jak tylko On. I Pismo mówi, że to nowe imię zostało wypisane na tych 144 tysiącach. Nowe Jego imię, którego nikt nie zna. To oznacza małżeństwo. To oznacza, że oni się złączą i będą jedno. To oznacza właśnie to tajemnicę. Ona się dokona. Dopiero się dokona, jak my się z Nim spotkamy. I Paweł powie, że wówczas poznam, tak jak jestem poznany. I mówi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jeszcze się nie objawiło, kim my będziemy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się objawi, kim będziemy. Bo będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. I powiedziałem ostatnio, że właśnie to będzie spełnienie tajemnicy jednego ciała, to się dokona i to tajemnice zgłębią tylko ci, którzy będą zwycięzcami. Nikt inny tej tajemnicy nie zgłębi. Tylko mąż może zgłębić tajemnicę żony, gdy się połączy z nią, i tak samo żona męża. I nikt nie wie, kim jest mąż i nikt nie wie, kim jest żona, bo oni są już jedno ciało. I to dokona się w połączeniu z barankiem. I to jest dla nas dane. I to jest właśnie, zobaczcie, od wieczności, od raju, ta tajemnica, ona się dokona. Kochani, ja życzę nam wszystkim, abyśmy byli uczestnikami tego, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy poznali Chrystusa jak nigdy do tej pory, abyśmy byli z Nim złączeni i tak jak tam 14 rozdział mówi, że abyśmy już podążali z Nim, gdzie onkolwiek idzie. Zobaczcie ten obraz 14 rozdziału na początku, co napisałem. To właśnie mówi, że ona, ci ludzie, to już jest właśnie małżonka. Oni idą, gdzie on idzie. Tak jak mąż za żoną. Oni już są tam, gdzie on jest. Są bez kazy, bez nagany. Nie skalali się z kobietami. I teraz pomyślmy chwilę. Nad prawem rozwodowym. Nad małżeństwem. Dlaczego zostali być uznani godnymi za oblubienicę? Bo nie skalali się nierządem jako oblubienica. Nie zanieczyszczyli szat. Oni nie cudzołożyli z tym wszechświatem. A jeżeli cudzołożyli, to w odpowiednim momencie wrócili, oczyścili szaty, przyjęli usprawiedliwienie i już jako czyści w Jego sprawiedliwości szli. I to są właśnie zwycięzcy. I w tym odbite jest prawo rozwodowe, że za wszeteczeństwo i za małżeńską nieczystość w Starym Testamencie była śmierć. Była śmierć. I Bóg da list rozwodowy, taki rozwód dla części małżeństwa, jak ci ludzie sobie życzą. Bo ludzie sobie życzą rozwodu w taki sposób, na zasadzie, że ja mogę sobie być wolny i robić, co chcę, prawda? Odsuwam mojego współmałżonka, a potem hulajdusza. Ale Bóg takiego prawa rozwodowego nie dał. Bo On powiedział, że jak w Starym Testamencie nierządnicę, szetycznicę ukamienujesz, zabijesz. I zobaczcie, że to prawo się dokona. Bo On da na koniec list rozwodowy w takiej formie, jak sobie życzy część stworzenia. W takiej formie da list rozwodowy im. Bo będą cudzołożyć. Żyć w nierządzie duchowym i da list rozwodowy. A wynikiem tego jest śmierć. To jest odrzucenie, wieczne potępienie. Dlatego zobaczmy, co niesie za sobą rozwód. Bóg nigdy nie chciał, żeby były jakiekolwiek rozwody. Żeby być wiernym swoim małżonku, małżonce. I zobaczcie, że to się odnosi do Chrystusa i Jego Kościoła. Zwycięzcą jest ten, który w czasie chodzenia jako oblubieniec, oblubienica Pana nie skalał szat. Przecież to jest oczywiste. Gdyby miał narzeczoną i gotowalibyśmy się do małżeństwa, a ja widzę, że ona cudzołoży, że chodzi tu i tam, że mnie zdradza, że tej pierwszej miłości nie ma, ładnie się do mnie uśmiecha i tak dalej, i tak dalej, to bym powiedział, słuchaj, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Jeżeli by przyszła w pewnym momencie i powiedziała, że sorry, wybacz, wyszyłam, i bym zobaczył, że nawróciła się, moje serce ją miłuje, ona, miłość wróciła jej do mnie, załóżmy, to bym ją przejął. I by było okej dalej, byśmy żyli, byśmy wzięli ślub i tak dalej. I zobaczcie, że tak jest właśnie z Chrystusem i z Jego Kościołem i z ludźmi. Tu jest to prawda. I dlatego to jest takie ważne, te cztery rzeczy, których powiedziałem. Zwycięzca to jest ten, który zachowa siebie w tych czterech rzeczach. Można powiedzieć, że najszczęśliwszy w tym wypadku to jest człowiek tak jak ten, który umierał obok Chrystusa. On nawet nie miał czasu, żeby te rzeczy uczynić. Tylko uwierzył, umiłował Pana i poszedł z Nim do wieczności. I już martwy dla tego wielkiego Babilonu. Ale ci, którzy pielgrzymują, muszą uważać, prać swoje szaty i zachować siebie czystymi od tych czterech rzeczy, które powiedziałem, żeby nie skalać się. I słuchajmy, pomyślmy, przyjdzie czas, że Jego istota to, kim jest Jezus Chrystus, rozleje się w naszych ciałach w taki sposób, jak nie wiemy. Gdy staniemy się Jego małżonką już i będziemy w wiecznościach dla Niego. I to właśnie drzewo życia już na początku na to wskazuje, kim zaplanował, żeby człowiek był w Bogu. Że człowiek był stworzony dla Syna Bożego. Że jest powiedziane, że On wszystko stworzył w Nim i dla Niego wszystko powstało. To stworzenie w odróżnieniu od aniołów, to stworzenie tych ludzi, to było właśnie dla baranka. Specjalnie dla Niego przeznaczone. Dla życia z Nim i w Nim. Złączenia w Nim i poznania Boga, wieczności i później życia z Nim. Nie tylko chodzenia po tej ziemi, po tym Edenie takim materialnym, ale stanie się osobą duchową, wieczną w Chrystusie Jezusie. I do tego Bóg powołał. I do tego wracamy dzisiaj. My w Jezusie Chrystusie. I ta tajemnica dokonuje się w nas. Ta tajemnica dokonuje się w nas. Dlatego niech Pan błogosławi nas, abyśmy byli uczestnikami tej tajemnicy. Aby ta tajemnica dokonała się w nas. Bo my już być może wiemy, ale nie jest to takie poznanie, o jakim Bóg myśli. Bo Bóg chce, byśmy Go skosztowali. Żeby On nas pochłonął. I ogarnie nas wieczna, wieczna chwała. Czy nie warto dla takiego czegoś, tego świata, wiecie, wzgardzić tym światem i pójść tak na 100% za Bogiem i być fanatykiem i głupcem dla tego świata? Wiecie, w takich chwilach jak ta, ja jestem cały za, ale przychodzę do takiej chwili, że moja cielesność się odzywa i stwierdzam, że trudno, ciężko jest. Dlatego potrzeba nam łaski Bożej. Mocy Bożej. Powinniśmy Jego szukać, Jego oblicza. Wiecie, zaprzeć się i uchwycić się Jego szat i powiedzieć: Panie, ja Ciebie nie puszczę, póki mnie nie błogosławisz, jeszcze tutaj na tej ziemi, póki nie będę mógł zawołać za Pawłem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już więc nie ja. To jest najcenniejsze dla człowieka. Dlaczego to jest najcenniejsze? Dlatego, że jego martwa natura jest martwa. Ta grzeszna, już ona jest jak trup. Nic jej nie korci. Żadne wabienie wielkiego Babilonu. I także i taki człowiek z martwą, grzeszną naturą, w której żyje Chrystus, on może żyć w pałacach i będzie panem tych pałaców. On może żyć w więzieniu, w nędzy i ubóstwie i będzie panem tego więzienia i będzie panem tej ziemi. Bo jego serce będzie służyć Bogu, a wszystko inne będzie mu poddane, jego sercu. Będzie z tego korzystał. Z więzienia, bo ma dach nad głową. Z pałaców też ma dach nad głową. Ale będzie panem ziemi. Nie będzie sługą swoim, nie będzie sługą prochu i ziemi, zobaczcie. Człowiek został wzięty z prochu i ziemi. I zaczął służyć prochowi i ziemi, tak naprawdę sobie. Ale gdy stanie się wolny, i ta cielesna, grzeszna natura umrze i będzie ukrzyżowana całkiem, to on stanie się panem i będzie miał udział we władaniu i panowaniu baranka na ziemi, bo Chrystus włada i panuje. My tego nie wiemy i często nie rozumiemy, na czym to polega, ale to on właśnie panuje w taki sposób, że sobie poddał ziemię, po pierwsze nie ulegając jej skażeniu. Jest ponad tym, co oferuje właśnie ten wielki Babilon. I dodatkowo jeszcze on sam swoją wszechmoc sprawuje nad tym wszystkim. Jest w jego ręku wszystko. To on daje władzę aniołom, aniołom zagłady. To on udziela im możliwości, autorytetu do działania takiego ryczyłowego. To on sądzi ludy. I on powiedział, że te sądy nas nie zniszczą. Kościół. Bo na krzyżu Golgoty to zostało rozbrojone. Moc ich. Wiecie, na krzyżu Golgoty moc pożogi wojennej została zniszczona. Ona nam nic nie zrobi nawet. Nam. A dzisiaj jest w ręku Chrystusa. Jako element sądów. On panuje i włada. I dobrze byśmy to zauważyli. Ostatnio z żoną rozmawialiśmy o tej książce Tuzera. To Boży Podbój, bo zaczęła dama czytać. I tak mówiliśmy, że chrześcijaństwo dzisiejsze to jest takie, które żyje między Bogiem wczorajszym i Bogiem jutrzejszym. Tylko jest problem, co dzisiaj jest z Bogiem. Co On dzisiaj mówi i co robi. Czy On w ogóle coś robi. I to chrześcijaństwo tak żyje. Tym Bogiem, który wczoraj czynił wielkie cuda i dzieła i jutro będzie czynił. Ale dzisiaj? Czy żyje dzisiaj? I czy władza i panuje? Tak. I Pismo Święte to ukazuje. Całe objawienie to mówi. I Bóg mi to pokazał. Słuchajcie, pokazał, że On dzisiaj władza i panuje. Chociaż moje oczy nie dostrzegają i moja wyobraźnia nie spełnia swoich pragnień, że ja sobie wyobrażam, że On tak robi, czy tak. Ale On robi według swojej mądrości. Według tego, kim jest. Bóg błogosławi nam i powstańmy do modlitwy kończącej dzisiejsze nabożeństwo. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteś Bogiem tym samym. Ty nie zmieniasz się nigdy. Panie, dziękuję Ci, że jesteś teraz i zawsze ten sam i na wieki. Panie, dziękuję Ci, że jest przygotowana dla nas wielka tajemnica, która dokona się w zwycięzcach. Ja proszę Ciebie, abyśmy my zachowali siebie od skalania z tymi kobietami nierządnymi, Panie, tego świata. Z tymi duchowymi nierządnicami, Panie. Abyśmy nie kalali się, Panie, stołem tego świata, który czci Boga tego świata, bogów ze złota i srebra, Panie. Ale już nie materialnych, ale wirtualnych, Panie. Ja proszę Ciebie, dotykaj się serc naszych. Niech one będą przeniknięte Twoim Słowem i oczyszczone, Boże, abyśmy całkowicie byli Tobie poświęceni. Ale...